Bracia i siostry, a w czym chcielibyśmy być podobni do Jezusa? Niektórzy tylko myślą o wyglądzie zewnętrznym. I mamy jednego takiego brata z Boży, nie będę wymieniał imiona nazwiska, ale podobny do Jezusa, taka broda duża. Ale pewnie też to nie o zewnętrzny wygląd chodzi. Nie. Ani też może nie chodzi o to, aby starać się o to, by być jak Jezus w jego elokwencji, w jego nauczaniu, w jego mądrości wypowiedzi, w jego błyskotliwości, ripost różnych, które stosował, rozmawiając chociażby z faryzeuszami. Ani też może nie chodzi o to, by być podobnym do Jezusa w jego mocy, chociaż tak bardzo tego pragniemy, aby czynić podobne rzeczy, jak on czynił, uzdrawiać, jak on uzdrawiał, wyganiać demony, tak jak on wyganiał, a pragniemy tego. Choć może niektórzy tylko tego pragną. Nie w tym pewnie powinniśmy być podobni do Chrystusa, ale chcemy być podobni do Niego i chyba się w tym zgodzimy, by być tak jak on, posłuszny swemu Ojcu i by być tak czystym w swoim życiu, jak on był czystym. Być czystym jak on, to temat dzisiejszego zwiastowania. I chciałbym, abyśmy zaglądali do pierwszego listu Jana, 3 rozdziału i przeczytali pierwsze 3 wersety. Pierwszy list Jana, to są listy, które na końcu Nowego Testamentu są umieszczone. 3 rozdział, 1 3 wersety brzmią w ten sposób. Jan pisze: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. Umiłowani teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Zdaję sobie sprawę z tego, że to już 3., przedostatnia niedziela Adwentu. Wspominamy pierwsze przyjście na świat naszego Pana, ale jednocześnie oczekujemy również 2. przyjścia, i można by więc rzec, że żyjemy w takim ciągłym adwencie, w ciągłym oczekiwaniu. Istnieje jednak, bracia i siostry, pewna wielka obawa. Czy przypadkiem tak, jak za jego pierwszego przyjścia niewielu go oczekiwało, a jeszcze mniej ludzi było przygotowanych na jego przyjście, tak teraz sytuacja może się powtórzyć. I to jest obawa. No bo jak to jest? Czy wielu dzisiaj ludzi oczekuje na przyjście Jezusa Chrystusa? Czy w ogóle słyszało o tym, że Chrystus ma przyjść po raz drugi? A jak wielu nawet tych, którzy Go oczekują, rzeczywiście przygotowuje się na spotkanie z Nim? Co miałoby oznaczać, że lud Boży przygotowuje się na ten 2. adwent? Na czym miały polegać owe przygotowania na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa? Chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili nad tymi pytaniami. Apostoł Jan, jak czytaliśmy, pisze, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Chwała Bogu. Nie tylko jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi, ale nimi również jesteśmy. I to jest ta błoga pewność każdego, kto zawierzył swoje życie Chrystusowi. Nasza pozycja bycia dzieckiem Bożym nie wypływa z naszej pychy, czy też zarozumiałości, bądź też z poczucia własnej wartości, czy osiągnięć jakichkolwiek zasług przed Jego obliczem, ale z prostego faktu. Faktu, gdyż Bóg nas tak nazywa i tak nas właśnie chce traktować. Ten sam apostoł Jan w Ewangelii z kolei zapisał słowa, które odczytamy w 1 rozdziale, 12 i 13 werset. Znamy te wersety prawie że na pamięć. Jan pisze: tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Tym dał prawo, prawo stać się dziećmi Bożymi. A więc każdy, kto przyjął Jezusa, wierzy w Jego imię, narodził się na nowo, otrzymał od Boga owe prawo bycia dzieckiem Bożym. Jeśli tego nie zrobiłeś, nie masz prawa nazywać się dzieckiem Bożym. Ale jeśli to zrobiłeś, jesteś dzieckiem Bożym, bo tak cię Boże Słowo nazywa i masz prawo do bycia dzieckiem Bożym. I to jest wielkie wyróżnienie, jak sądzę. Wielki zaszczyt być dzieckiem Króla Królów i Pana Panów. Z drugiej strony, nie możemy się dziwić temu, że świat nas nie zna, że świat nas nienawidzi, że przeciwnik Boży będzie atakował i prześladował dzieci Boże. Popatrzmy na wystawę, o której dzisiaj mówiliśmy w naszym kościele, o prześladowanym kościele na świecie. Te prześladowania dzieją się nie tam gdzieś w ciemnych średniowieczach, mrokach, choć i one były w średniowieczu bardzo ogromne i okropne, ale dzieje się to na naszych oczach, w naszych czasach, czasach, w których my żyjemy. Z jakiego powodu ci ludzie cierpią? Z jakiego powodu zostają pozbawieni domostw, bywają okaleczeni czy wreszcie zabijani? Tylko z jednego powodu. Dlatego, że są dziećmi Bożymi. To jest ich jedyna wina. Już przy pierwszym adwencie widzimy sytuację, że z powodu narodzin Jezusa Chrystusa w Betlejem król Herod kazał wymordować 2000 niewinnych dzieci. Czy tuż przed powtórnym przyjściem Pana naszego sytuacja miała być inna? Możemy być pewni, że diabeł użyje wszelkich sposobów, by jak najmniej ludzi mogło skorzystać z Bożego daru zbawienia. By ślepy tłum ludzi prowadzić prosto w czeluści piekła. Można by tak zastanawiać się, co jest groźniejszą bronią szatana w dzisiejszych czasach. Okazuje się bowiem, tak jak mawiał święty Hieronim, że krew męczenników jest posiewem Ewangelii. Im więcej prześladowanych, tym więcej wyznawców. Boimy się prześladowań i Bogu dziękujemy, że żyjemy w tej części świata, gdzie nikt nas nie zabija z tego powodu, ponieważ należymy do Jezusa Chrystusa. Ale bracia i siostry, to wcale nie oznacza, że diabeł w tej części świata zasnął. To wcale nie oznacza, że nie zrobi wszystkiego, by szeroko otwarte drzwi do Królestwa Bożego, jakie dzisiaj jeszcze oglądamy, aby ten przeciwnik Boży próbował zamknąć przed wieloma naszymi rodakami, a może naszymi bliskimi, a może przed kim, kto siedzi dzisiaj tutaj na tym nabożeństwie. Ba więcej, czasy ostateczne, w których żyjemy, będą czasami, gdzie diabłu uda się zwieść nawet wielu wybranych. Zwiedzenie Kościoła jest jednym z potężnych znaków poprzedzających powtórne przyjście Jezusa Chrystusa. To jest ta broń szatana potężniejsza, jak sądzę, niż same prześladowanie. Pozostaje więc pytanie, jak w dobie takiego wielkiego zamieszania religijnego, w dobie powszechnego odstępstwa, w dobie taniego chrześcijaństwa, płytkiej, powierzchownej wiary, wierzący człowiek ma się ostać? Jak ma dobrze przygotować się na przyjście Jezusa Chrystusa? Popatrzmy na kilka obrazów, jakie maluje sam Jezus Chrystus przed nami odnośnie tej sytuacji, tuż przed swoim powtórnym przyjściem. Pierwszy obraz dobrze znamy. Przypowieść o 10 pannach. Któż nie słyszał tej przypowieści, ale przypomnijmy ten tekst. Zapisany on jest w Ewangelii Mateusza, w 25 rozdziale. Przeczytajmy pierwszych 13 wersetów. Niech one dzisiaj jeszcze raz zabrzmią w naszych uszach. Wtedy podobne będzie Królestwo Niebios do 10 panien, które wziąwszy lampy swoje, wyszły na spotkanie oblubieńca. A 5 z nich było głupich, 5 zaś mądrych. Głupie bowiem zabrały lampy, ale nie zabrały z sobą oliwy. Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas ocknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyćcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. A później nadeszły pozostałe, mówiąc: Panie, Panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł: Zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. Muszę wam wyznać, bracia i siostry, że ta historia zawsze rozpalała moją wyobraźnię. Szczególnie w kontekście innych słów mówiących o pochwyceniu Kościoła, więc tym wydarzeniu, na które czekamy i które będzie najbliżej w tej hierarchii eschatologicznej. Pochwycenie Kościoła i tak jak pisze ewangelista Łukasz, cytując słowa Jezusa, znamy te wersety, kiedy powiada: powiadam wam, tej nocy dwaj będą na łożu, jeden będzie zabrany, a drugi pozostawiony. To może dotyczyć małżeństwa, żony czy męża, czy najbliższej rodziny. Tak się pewnie też stanie. Jedno będzie zabrane, a drugie pozostawione. Dalej pisze: dwie mleć będą na jednym miejscu, jedna będzie zabrana, druga pozostawiona. Dwóch na roli będzie, jeden będzie zabrany, drugi pozostawiony. To może dotyczyć osób z twojego otoczenia, z twojej pracy, twoich kolegów, koleżanki, współpracowników, sąsiadów. Jak więc przygotować się na przyjście Jezusa? Jak nie przegapić owego okrzyku: Pan nadchodzi, wyjdźcie na spotkanie. Co znaczy to wezwanie do czuwania ze względu na nieznaną godzinę Jego przyjścia? Powiedzmy najpierw kilka słów, co to nie oznacza. Co to nie oznacza? Po pierwsze, nie oznacza to, że tylko część Kościoła zaśnie tuż przed Jego przyjściem. Wchodzimy, jak zdaję sobie sprawę z tego, w coraz czarniejszą noc. Robimy się coraz mniej świadomi i czuli na to, co nas otacza. Po prostu zasypiamy, jak mówi Biblia. Jakkolwiek życzylibyśmy sobie, by wtedy, kiedy On przyjdzie, być zupełnie trzeźwymi, to jednak nie oznacza to, że nawet i ci, którzy wejdą z Nim na spotkanie, na wesele, nie będą musieli ocknąć się ze snu. Wszystkie panny, i mądre, i głupie, jak nazywa ich Pismo Święte, zasnęły. I wszystkie ocknęły się na okrzyk: oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Trudno by nawet było sobie to wyobrazić i dziwić się, aby ktokolwiek nie usłyszał owego dźwięku trąb, jaki będzie towarzyszył powtórnemu przyjściu Jezusa po swój Kościół, jak mówi Biblia. Biblia powiada, że kiedy trąba zabrzmi, nawet i ci, którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i powstaną do życia. Jak się wam więc wydaje, jak się to wydaje, bracia i siostry, problem nie wiąże się bezpośrednio z tym, że panny zasnęły. To, że jedne weszły na spotkanie, a przed drugimi drzwi zostały zamknięte, nie dotyczył tego, że jedne czuwały, a inne przysnęły. Nie. Wszystkie zasnęły, wszystkie w swoim czasie się ocknęły. Po drugie, problem nie dotyczył lampy. To znamienne, że dzisiaj próbuje się dyskutować nad kształtem, nad wielkością czy wiekiem samej lampy. Często patrzymy na to, co zewnętrzne, i liczy się tylko to, co zewnętrzne. Jak my albo dany kościół wygląda, który z nich ma zdrowszą naukę, który jest lepiej zorganizowany, który jest wielki, a który jest mały, który jest lepiej wyposażony, który jest bogatszy od innych, który ma sukcesję apostolską, a który zupełnie jest młodym kościołem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My jednak doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że lampa nie musi być wcale historyczna, nie musi być muzealna, nie musi to być piękna lampa, czy bogato rzeźbiona, czy wykonana ze szczerego złota lub z innego cennego materiału. W chwili przyjścia oblubieńca wygląd lampy zupełnie nie miał znaczenia. Liczyło się jedynie to, co jest w środku lampy. Czy było tam dostatecznie dużo oliwy, aby ta lampa mogła zaświecić. I głupie panny z przerażeniem odkryły, że lampy ich gasną. Ba, doskonale wiedziały, gdzie leży problem. Wiedziały, że to nie jest sprawa lampy. Wiedziały, że to jest sprawa braku oliwy. Gdyby tylko miały jej więcej, ale już jest za późno, by pożyczać, zresztą to jest niemożliwe. Już jest za późno, by teraz szukać możliwości jej kupna. Dlaczego nie nabyły oliwy wtedy, gdy był na to czas? No właśnie, na tym polega różnica między mądrością a głupotą. Między mądrością a głupotą. Na tym polega różnica. Jedno z najtragiczniejszych zdań w tej historii jest zdanie: i zamknięto drzwi. I zamknięto drzwi. Kiedy głupie odeszły kupować oliwę, te, które były gotowe, weszły z oblubieńcem na wesele i zamknięto drzwi. Na nic się potem zdały kołatania, wołania: głupi panie, 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 otwórz nam. Jezus powiada: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. A więc chodzi o oliwę. Ona czyni różnicę pomiędzy mądrymi a głupimi pannami. W Biblii oliwa jest symbolem Ducha Świętego. W Starym Testamencie królowie, kapłani czy też prorocy byli namaszczani oliwą na znak wybrania Bożego. Wylanie rogu oliwy na głowę osoby namaszczanej było znakiem i powołaniem od Boga do szczególnego zadania czy też szczególnego stanu przed Bogiem. Kiedy Pan Jezus Chrystus został oszczony i kiedy występował z wody, wtedy, jak mówi Pismo, otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego wstępujący w postaci gołębicy i spoczął na nim. Ten sam Duch Boży wstępuje na każdego, kto swoje życie powierza Chrystusowi. Oto w dniu Pięćdziesiątnicy zgromadzony tłum pyta apostoła Piotra i innych apostołów: co mamy czynić, mężowie, bracia? Jaka jest odpowiedź? Bardzo prosta. Piotr do nich rzekł: upamiętajcie się i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest ta oliwa. Wtedy otrzymacie oliwę. Wtedy otrzymacie oliwę. A więc dar Ducha Świętego, owego oleju, nie można ani pożyczyć, ani kupić. Nie można go inaczej nabyć, jak tylko można go otrzymać przez wiarę w Chrystusa. I wtedy, gdy następuje upamiętanie, a co za tym idzie, złożenia świadectwa naszej wiary, chrzcie wiary, wtedy Pan Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy o Niego proszą. W czasie pierwszego Adwentu zadanie przygotowania drogi dla przychodzącego na świat Jezusa otrzymał człowiek zwany przez Jezusa Eliaszem. On to był obiecanym przez Boga mężem, który miał poprzedzać i przygotować drogę Panu Jezusowi Chrystusowi. Ewangelista Łukasz pisze o nim, że w ściśle określonym czasie wystąpił ów posłany od Boga człowiek, Eliasz. Miał na imię Jan, syn Zachariasza, zwany Janem Chrzcicielem. Jakie było jego poselstwo? W Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale od 3 do 6 wersetu czytamy: i przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisano w księdze mów proroka Izajasza: głos wojącego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł w niej będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone, i ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Czy możesz dzisiaj widzieć zbawienie Boże przygotowane dla ciebie? Bóg posyła również swoich Zachariaszy. Bóg posyła swoich Janów, którzy chcieliby przygotować drogę dla Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim też ciebie wzywa, abyś mógł wyprostować przed Nim swoją ścieżkę i okazać Mu posłuszeństwo. Przygotowania do przyjścia na świat Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, miały być właśnie poprzedzone pokutą, upamiętaniem ludu, prostowaniem ścieżek i dróg pańskich, wygładzeniem każdej nierówności, tak by można było ujrzeć zbawienie Boże. Jan Chrzciciel chrzcił chrztem upamiętania tych, którzy wyznawali swoje grzechy. Oczywiście wśród tych, którzy chcieli dać się ochrzcić, byli też tacy, którzy nie zamierzali zmienić swego życia i nie chcieli wydawać owoców godnych upamiętania. Ci ludzie sądzili, że to jakaś następna religijna ceremonia zewnętrznego obmycia wodą chrztu uchroni ich przed przyszłym gniewem Bożym. Tych Jan, takich ludzi nazywa plemiem żmijowym. Jan wskazywał na zmianę życia, a tych, którzy dawali się ochrzcić, dokładnie instruował, co mają czynić, jak ma wyglądać ich życie. Do tłumu pytających, co mamy czynić, Jan powiada: dzielcie się z tymi, z innymi, z tym, co macie, ubraniem, jedzeniem, bo to jest oznaka miłości do Boga i do ludzi. Do celników kieruje apel, by nie pobierać więcej niż należało pobierać i mówi tutaj o uczciwości i rzetelności życia. Do żołnierzy kieruje polecenie, by uczyli się poprzestawać na swoim żołdzie i nie oskarżać dla zysku, ani stosować przemocy, a więc by życie ich było wolne od wszelkiej chciwości i niesprawiedliwego zysku. Tę zmianę w każdym człowieku może dokonać jedynie Duch Święty. Nie jest możliwe, aby człowiek sam zmienił siebie i swoje wnętrze. Tą zmianę może dokonać tylko Duch Święty, ten Boży olej w nas. I Bóg sam napełnia nas, kiedy zbliżamy się do Niego i podporządkowujemy Mu nasze życie. A nasze uwierzenie Chrystusowi i potwierdzenie wiary chrztem jest pierwszym krokiem na drodze do Królestwa Bożego. List do Hebrajczyków mówi o nowej drodze, żywej drodze, którą Jezus otworzył dla nas poprzez swoją śmierć i zachęca nas jednocześnie, byśmy weszli na nią ze szczerym sercem, napełnieni wiarą, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Jakże to ważne, by nie przegapić tego momentu, kiedy jest jeszcze szansa wejścia na ową drogę prowadzącą do zbawienia. To fakt, że wejście na tę drogę to zaledwie początek procesu zbawienia. Ale czy możemy liczyć na szczęśliwy finał, kiedy nie zrobi się tego pierwszego kroku? Kiedy ktoś zwleka z tym pierwszym krokiem? I chcę powiedzieć tak, że diabeł zrobi wszystko. Usłysz to dzisiaj dobrze. Diabeł zrobi wszystko, byś tego pierwszego kroku w kierunku Jezusa Chrystusa nie zrobił. On wie, że możesz spokojnie sobie drzemać i czekać na przyjście oblubieńca, kiedy on przyjdzie, a ty się odśniesz z przerażenia i odkryjesz, że w lampie twojej brak jest oliwy, a drzwi przed tobą będą zamknięte. Czy nie czytaliśmy, że jedynie ci, którzy go przedtem przyjęli, tym dał prawo stać się dziećmi Bożymi? Ten olej Ducha Świętego jest udzielany jedynie tym, którzy mu są posłuszni. Dlatego mówimy, chcę być podobny do Jezusa Chrystusa w Jego posłuszeństwie. Apostoł Piotr, przemawiając przed Radą Najwyższą, tak właśnie mówi o Duchu Świętym. Posłuchajmy, co mówił. Dzieje Apostolskie, 5 rozdział, 30-32. Bóg ojców naszych zbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Tego wywyższył Bóg prawicą swoją jako wodza i zbawiciela, aby dać Izraelowi możność upamiętania i odpuszczenia grzechów. A my jesteśmy świadkami tych rzeczy, a także Duch Święty, i uwaga, którego Bóg dał tym, którzy Mu są posłuszni. Bóg daje Ducha Świętego, Bóg daje olej tym, którzy są Mu posłuszni. Okazać Bogu posłuszeństwo. To jest droga do zdobycia oleju. I chcę powiedzieć, innej drogi nie ma. Nie przez samo przychodzenie na zgromadzenie ludu Bożego. Nie przez sam udział w nabożeństwie. Nie przez nawet jakąś aktywność dla Boga. Zdobywamy Ducha Świętego, zdobywamy ten olej. Ale ci wszyscy, którzy są posłuszni, którzy słysząc Boże wezwanie, chcą iść za Nim i chcą uregulować swoje życie, a później też starać się o to, aby to życie nabrało takich cech, o których mówił Jan Chrzciciel. A przecież powierzenie życia Jezusowi, chrzest, jest zaledwie dobrym początkiem. Nie ma jednak szans na dobre zakończenie, jak powiedziałem, bez tego dobrego początku. Czas drugiego adwentu, w którym żyjemy, jest właśnie tym czasem, kiedy Bóg chce przygotować oblubienicę dla swego Syna. Bóg nie tylko oczekuje, byśmy byli ochrzczeni wodą, a również chrzczeni Duchem Świętym i ogniem. O tym już mówił Jan Chrzciciel nad Jordanem, kiedy powiada tak, ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Kiedy zrobimy ten pierwszy krok, gdy oddamy Bogu nasze życie i będziemy musieli naśladować Go, kiedy zawrzemy z Nim to ślubowanie szczególne poprzez chrzest wiary, Bóg poprzez swego Ducha Świętego będzie nas prowadził, a też będzie wypalał wszelkie plewy. Choć to jest bolesny okres i proces naszego życia dziecka Bożego, gdy Bóg oczyszcza swoje klepisko, ale tak w ten sposób chce przygotować oblubienicę dla swego Syna, aby była bez skazy i bez zmazy na dzień Jego przyjścia. Apostoł Paweł napisał: Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wolną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepochalany. I tak dochodzimy w naszych rozważaniach, bracia i siostry, do owego pytania, jakie na początku sobie postawiliśmy. Co znaczy przygotowanie na przyjście Pana? Bez wątpienia zdajemy sobie sprawę, że musimy się przygotować, że nie może nas ten dzień zaskoczyć, że nie można czekać nawet przyjście bez uświęcenia, oczyszczenia i ciągłej naprawy swoich dróg. Wróćmy do naszego pierwotnego tekstu. Tekstu z listu Jana. Jan pisze: umiłowani teraz Bożymi dziećmi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Przy przyjściu Pana naszego nie tylko okaże się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Stanie się coś więcej. Biblia powiada, że będziemy do Niego podobni. Będziemy Jego lustrzanym odbiciem. Jak to się stanie? Czy Pan Jezus uniesie jakąś czarodziejską laskę i powie: hokus pokus, niech się stanie do mnie podobny ten człowiek? Nie. Pan Jezus nigdy nie zajmował się czarami. Natomiast mówi o swoim naśladowcu, że ten, który tę nadzieję pokłada, oczyszcza się tak, jak on jest czystym. Stawanie się czystszym zależy tylko i wyłącznie od nas. To jest nasze zadanie, to jest nasz wysiłek. To często nasza walka o dobre wybory, o dobre decyzje, o niewikłanie się w grzechu, kiedy diabeł przychodzi z pokusą i mówi: zrób to. Ty masz moc powiedzieć: nie, diable, nie będę tego robił. Chcę być jak Jezus, chcę się oczyszczać, chcę iść tą świętą drogą. Jednakże wielu z nas się potyka. Jednak wielu z nas czyni coś, co Bogu się nie podoba. Dlatego też w Starym Testamencie już prorok Izajasz zachęcał do takiej postawy, która jest postawą każdego człowieka, czy winna być postawą człowieka wierzącego. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić, woła prorok Izajasz. Zaś ostatnia księga Biblii przypomina o drugim adwencie. Jezus powiada tak: oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. Jan jest alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby mogli wejść przez bramę do miasta. W czwartek coś mówiliśmy na ten temat. Błogosławieni są ci, którzy piorą swoje szaty. To jest ten element przygotowania się na spotkanie z naszym Panem. Pranie naszych szat, sprzątanie naszego wnętrza, wyrzucanie śmieci ze serca, ścieranie wszelkiego kurzu. To jest to właściwe przygotowanie się na dzień Pana. I dzisiaj chcemy się modlić o to, abyśmy znaleźli się w gronie połowy tej zboru, tej połowie zboru, która okaże się gotową do wejścia na wesele baranka. Wiecie, kiedy czytam to słowo, czasem jestem przerażony. Biblia powiada 50 na 50, 50% na 50. Mądre i głupie. A jak myślisz, do których należysz? Sprawdź swoje serce. Sprawdź swoje serce. A dzisiaj szczególny apel kieruję do tych, którzy jeszcze w ogóle nie rozpoczęli swojego życia z Bogiem. Napełnij swoje serce oliwą. To może się stać jedynie przez posłuszeństwo wiary. To może się stać poprzez to, że zawierzysz swemu Panu, oddasz mu swoje życie, wyznasz mu swój grzech, a Bóg napełni cię swoim Duchem Świętym. Inaczej nie otrzymasz takiej oliwy. Nie ma innej drogi. Jest tylko jedna droga, którą otworzył do nas poprzez ciało swoje, to jest poprzez swoją śmierć. Dlatego też dzisiaj chciałbym modlić się też i za tymi osobami, które jeszcze się będą wahać. Ja powiem, diabeł zrobi wszystko, abyś nie zadeklarował, pójść za nim. Diabeł zrobi wszystko, aby posłać cię do piekła. Diabeł zrobi wszystko, abyś sobie przyjemnie zasnął i czekał na ten okrzyk, Pan nadchodzi. A wtedy się ocknął, a wtedy zobaczył, że twoja lampa gaśnie. A wtedy dopiero ratujcie, ratujcie, dajcie, pożyćcie oliwy. Kiedy pójdziesz wtedy kupować, to już będzie za późno. Dziś jest ten czas zbawienia, dziś jest ten dzień, kiedy możesz to uczynić i oby ci Bóg w tym pomógł. Powstańmy może i zakończmy to spotkanie modlitwą, a też i pieśnią. Panie, dzisiaj w szczególny sposób chcę modlić się o nasze serca. Ty dzisiaj przygotuj je na dzień Twego przyjścia, który nie wiemy, kiedy nastąpi, ale Ty powiedziałeś, że przyjdzie jak złodziej w nocy, a więc wtedy, kiedy nikt z nas się nie spodziewa tego. Ojcze, pozwól nam być gotowymi. Nawet i wtedy, kiedy zasypiamy, spraw, Panie, abyśmy byli pewni tego, że mamy oliwę w naszych lampach. Spraw, Panie, abyśmy nasze szaty mogli prać przed Twoim obliczem. Spraw, abyśmy mogli wygładzać każdą nierówność przed Twoim przyjściem. Panie, aby też prostować każdą drogę przed Twoim obliczem. Ale dzisiaj też szczególnie Cię proszę i za tymi naszymi sympatykami, którzy, Boże, też stoją przed wielką walką i którzy dzisiaj też będą mogli podjąć tą decyzję, pójść za Tobą, też zgłosić też i tą chęć zawarcia z Tobą przymierze poprzez chrzest wiary. Panie, daj im odwagi, daj im mocy Twojej i daj, Panie, aby też oni dzisiaj mogli kupić Twoją oliwę. Ten właśnie jedyny sposób, jaki Ty powiadasz, przez posłuszeństwo Twemu Słowu. Ja dziękuję Ci, Panie, że Ty sam dałeś przykład tego, aby być wypełniać wszelką sprawiedliwość przed Bożym obliczem. I Panie, chciałbym, abyśmy wszyscy mogli Cię naśladować. Jeśli to jest prawdą, co dzisiaj śpiewaliśmy, chcę być jak Jezus, to niech ta prawda będzie też dla mego życia, Panie. Niech ta prawda będzie oczywistą dla życia mego moich braci i siostr i też wszystkich tych, którzy jeszcze tego kroku nie postawili. O to Cię proszę przez imię Jezusa. Amen.